Cześć! Dziś wraz z Tomaszem Niemcem oraz Łukaszem Januszkiem porozmawiamy o naszych ulubionych prawach tłumaczących zjawiska w organizacjach. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. To witam Was bardzo serdecznie w tak zwanym odcinku właściwym, który będzie się składał dzisiaj z trzech części. W pierwszej części porozmawiamy sobie o prawach, naszych ulubionych prawach, które w jakimś stopniu funkcjonują w miejscu pracy czy tam w miejscach pracy. W drugiej części mamy pytania od słuchacza. To jest sekcja, która nazywa się pytania od słuchacza, ale w tym odcinku po prostu mamy jedno pytanie i następnie przechodzimy do trzeciej sekcji składającej się, no na razie nie powiem z czego, bo w sumie też sam nie wiem. Są ze mną dzisiaj na odcinku właśnie Tomasz Niemiec.
Siema.
Oraz Łukasz Januszek.
To ja.
Więc zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać o naszych ulubionych prawach, może zadajmy sobie jeszcze bardziej zarażające i przerażające pytanie. Dlaczego w ogóle o tym mówić? Dlaczego poruszamy kwestię praw? Czemu to ma służyć w kontekście, wiecie, na przykład wiedzy naszych słuchaczy?
Znaczy tak, może ja się czuję tutaj w obowiązku wypowiedzieć się, ponieważ trochę jakby ja podrzuciłem na ten temat do odcinka, żebyśmy sobie o tym pogadali. Z tego prostego powodu, że pomyślałem sobie, że to będzie taka, bym powiedział, trochę luźniejsza dyskusja po trudniejszych tematach, które mieliśmy do tej pory. Poruszaliśmy raczej takie, bym powiedział, mocno skomplikowane tematy, ciężkie, więc powiedzmy, więc pomyślałem sobie, że to będzie jakaś taka odskocznia, to jest raz. A dwa, że o ile nawet bym powiedział takie, te prawa, o których będziemy sobie zaraz gadać o nich, nie stosujemy je tak w sensie, można powiedzieć, łopatologicznym, o nich nie myślimy, tak, że się ich bardzo boimy, jak tylko się gdzieś tam pojawiają, to staramy się im zapobiegać. Ja bardziej je traktuję na zasadzie takiej, że świadomość ich istnienia pozwala mi wyłapać pewne rzeczy i chociażby się zastanowić, czy aby przypadkiem nie robimy coś źle, albo może by się warto by o czymś pomyśleć na takiej zasadzie.
Ja myślałem właśnie, że będziemy mówili o prawach, bo chciałeś podnieść stopień trudności, ponieważ, no tak, no bo prawa to są przydatne, wykorzystywalne generalizacje.
No tak.
Czyli żeby coś stało się prawem, musimy móc umieć tego użyć i zwykle powstało w wyniku obserwacji jakiegoś zjawiska, więc tu się da nieprawdopodobnie dużo fajnych przypadków poopowiadać, rozpatrzeć i okej, okay, i co możemy z tym zrobić, więc o, to będzie trudniejsze, to będzie ciekawe.
Właśnie ja mam podobne wrażenie, jak miał Żółw w kontekście tych wniosków, że do tej pory mówiliśmy o rzeczach, które są proste,
kurde,
łatwiej wytłumaczalne i wzięcie się za prawa to jest przejście na poziom bardziej kodyfikacji wiedzy, czy nawet układania wiedzy, bo to jest znowu to, że te prawa opisują pewne zjawiska. Pewne ludzkie zjawiska, można je przenieść na poziom organizacji, poziom zespołu, poziom mniejszych grup. I to, co w tym wszystkim jest takie właśnie fajne, to jest to, że ich nieznajomość wcale nie zmieni tego, że te prawa będą występowały. Mhm. I warto się przed nimi nie fortyfikować, tylko w odpowiedni sposób po prostu te zjawiska wykorzystywać na swoją korzyść. Bo takim chyba prawem, które ja już wielokrotnie doświadczyłem też na swoim, od którego chyba chcę zacząć właśnie, na swojej skórze, to jest prawo Conwaya. To jest prawo, które wy wszyscy znacie, wielokrotnie widzieliście i każdy go z nas na 100% odczuł właśnie na skórze. I takim sposobem, którym ja w pewnym momencie zauważyłem, to jest, że przez pierwsze 3 lata zastanawiałem się wielokrotnie, dlaczego komunikacja pomiędzy zespołami, bo to prawo właśnie opisuje, że przeniosę je na poziom projektu, którym byłem pierwszego, czyli że sposób komunikacji pomiędzy zespołami miał swoje odzwierciedlenie w kodzie, a dokładnie w komunikacji pomiędzy modułami. Czyli wszystkie niesnaski, wszystkie patologie, nazwę, pomiędzy tymi dwoma zespołami, a dokładnie różnice pomiędzy kompetencjami tych dwóch zespołów, czyli nie twierdzę, że my byliśmy dużo wyżej, ale byliśmy, wiesz, bardziej świadomi domeny, bardziej świadomi technologii i tak dalej, to my braliśmy odpowiedzialność za to, żeby traktować ten drugi zespół troszeczkę jak takiego młodszego, nie do końca rozwiniętego brata, który jeszcze nie doszedł na ten sam etap, więc dorzucaliśmy pewne fragmenty kodu po to właśnie, żeby się ufortyfikować. I w momencie, w którym chyba to było w trakcie praktyk 2014 chyba roku, Żółw mi powiedział o prawie Conwaya, to wiecie, to było takie w głowę i ja już to widziałem. Ja rozumiem teraz, co się dzieje. Ja rozumiem, skąd to się wzięło. Mhm. I wiesz, i w tym momencie całe moje zachowanie, nawet takie dziwne, nabrało takiego sensu. I dzięki temu w każdym kolejnym projekcie już nie musiałem, wiecie, odkrywać tego prawa na nowo. Wiedziałem, kiedy ono występuje i widziałem, jakie są konsekwencje, więc już mogłem dużo bardziej świadomie tego wszystkiego podejść i też tłumaczyć drugiej stronie, z czego coś wynika. Dzięki temu właśnie to prawo Parkinsona służy też do tego, żeby minimalizować te skutki uboczne, znaczy znajomość, skutki uboczne w komunikacji. Mhm.
Tylko prawo Conwaya, jeszcze powiedz, co to jest.
Conwaya, nie Parkinsona.
Tak, Conwaya.
Mhm. Przepraszam.
Więc prawo Conwaya mówi, że architektura systemu budowana przez zespół bądź grupę zespołów będzie odzwierciedlała sposób komunikacji pomiędzy tymi zespołami. Czyli na przykład jak mamy 5 zespołów budujących jeden procesor, to procesor będzie procesorem 5-przejściowym.
Tak. Jak mamy na przykład, to też można zastosować w stosunku do tego, że tak jakby architektura produktu odzwierciedla kanały komunikacyjne organizacji. Na przykład to też jakoś w ten sposób można do tego podejść. Czyli na przykład jeżeli nasza organizacja buduje stronę internetową o sobie, to i mapa tej stronki, powiedziałbym, ułożenie działów i tak dalej, jak ona będzie funkcjonowała, będzie wyglądała tak, jak jest zbudowana, czyli jak mamy dział HR, marketingu i tak dalej, to stronka, którą tak jakby ta firma produkuje, będzie jakby odzwierciedleniem tej architektury organizacji, no tam struktury organizacji komunikacyjnej. A niekoniecznie, i dlaczego to jest tak jakby złe albo dobre, a niekoniecznie będzie podążała za tym, czego klienci, którzy wchodzą na stronę i chcą się czegoś od nas dowiedzieć, potrzebują. Tak? Czyli odzwierciedlamy to, jak organizacja jest zbudowana, a nie to, czego klient potrzebuje. I to jest jakby to niebezpieczeństwo, to jakby, które dzięki temu, że znamy prawo Conwaya, możemy po prostu się jakby przed nim uchronić, albo przynajmniej się zastanowić, czy hej, czy właśnie nie wpadamy jakby w ten w to zjawisko, tak?
Parę przykładów, jeśli mogę, tutaj podam.
No dobrze, jak
na
musisz.
Na przykład, załóżmy, robimy Photoshopa, aplikację typu Photoshop, no nie? Mamy Photoshop, mamy różne pluginy. W tym momencie możemy pozwolić sobie na to, żeby jeden zespół zajmował się Photoshopem i żeby różne zespoły zajmowały się pluginami, wtedy będziemy mieli nieprawdopodobny problem z testami integracyjnymi. Czyli okej, Photoshop działa, plugin działa, ale czy Photoshop z pluginem też działa? Ponieważ, jak pokazuje między innymi właśnie prawo Conwaya, jakoby to są oddzielne zespoły, każdy buduje sobie ścianę komórkową i nie widać po prostu tego tutaj. I dlatego małe zespoły, takie, nie wiem, 5-6 osób, stąd właśnie się wzięło, żeby nie robić tak jak kiedyś, gdzie mamy zespół, nie wiem, dział IT, zespół deweloperów, zespół QA-ów, zespół architektów i tak dalej, bo to powodowało, że nie budowało się jednego bytu, tylko każdy budował wewnątrz swojego modułu, pluginu czy czegoś. Dlatego małe organizacje, małe zespoły, zespoły, które mają odpowiednią ilość osób w środku, wystarczających kompetencji i najlepiej jeszcze jak to jest mała firma, potrafią bardzo szybko, bardzo sprawnie dostarczać i modyfikować.
Ale też popatrz, w drugą stronę idąc, bo to co powiedziałeś też ma fajną konsekwencję, że w momencie, kiedy mamy dwa byty na poziomie architektury, które ze sobą się nie dogadują, nazwijmy je, zespołami, żeby było prościej, to bardzo szybko może okazać się, że zostanie zatrudniona osoba, której jedyną funkcją egzystencji w tej firmie może być tylko i wyłącznie integracja, mediacja lub takie rzeczy, których tak de facto te zespoły nie posiadają kompetencyjnie w środku. I czy to jest, wiecie, moduł na poziomie takiej właśnie, bo wiele się właśnie mówi w kontekście, że modularność jest spoko, wymienialność jest spoko. Tomek już chyba wielokrotnie tutaj wypowiedział o Spotify'u, jak to funkcjonowało, żeby ta ich architektura, którą wszyscy chwalą, na poziomie jak komunizm, czyli ideologicznym, a w implementacji to troszeczkę tak, wiecie, była odległość. I to jest właśnie taka dość dziwna sytuacja, w której istotą, jedną z implementacji, tam konsekwencją prawa Conwaya, dokładnie dziur komunikacyjnych, może być fakt, że zaczną być tworzone sztuczne hierarchie, których jedynym tak naprawdę sensem życia jest to, żeby komunikować się w imieniu innych. Żeby wydelegowana została na nie rzecz, której oni tak de facto nie chcieli robić. Tylko żeby nie była w zakresie, wiecie, nieprzyjemności ich działania.
Wiesz, no to jest tak jak, nie wiem czy to teraz można tak zgeneralizować, ale jeżeli na przykład jako organizacja podejmiemy decyzję, że będziemy budować zespoły na zasadzie komponent teamów, tak? Czyli zespołu, który każdy jest odpowiedzialny za komponent, no to wyjdzie nam po prostu architektura aplikacji, która składa się po prostu z oddzielonych od siebie komponentów, które trzeba ze sobą nieustannie integrować, tak? Więc to jest taka, można powiedzieć, gdzieś tam sytuacja, nie? Wiesz, pozornie decyzja, można powiedzieć, nawet odgórnie, zanim zaczniemy w ogóle nawet produkt produkować, zanim zaczniemy jakikolwiek kod pisać, podjęta decyzja o tym, że okej, dobra, to idziemy w teamy, które będą każdy odpowiedzialny za swój komponent, on od razu wpływa nam na to, że za jakiś czas zobaczymy, że ta architektura tej aplikacji właśnie tak wygląda, tak? Że on, nawet jeżeli nie mieliśmy takiego zamysłu na początku, żeby w ogóle tak wyglądała, nie? Mhm. Więc to jest tak, jeśli chodzi o prawo Conway'a, nie? To jest, bym powiedział, na przykład pierwsze. Ty już tam trochę przez pomyłkę, a trochę może nie, zahaczyłeś o prawo Parkinsona. To jest...
Nie przez pomyłkę, ja cały dzień o tym prawie myślałem.
I to jest generalnie coś, co poza Conway'em ja też właśnie na odcinek przyniosłem, bo ja sobie tak... Prawo Parkinsona rozumiane jako praca rozszerza się, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Tak, ja sobie zawsze to prawo rozumiałem i też niezwykle cenne, bym powiedział tutaj, żeby sobie też mieć je z tyłu głowy i o nim pamiętać, chociażby jak się planuje na przykład coś takiego jak sprint zespołu, tak? I
to jest prawo inaczej zwane prawem studenta.
No tak, jeżeli, jak to się mówi, jeżeli dasz studentowi 6 miesięcy na zrobienie jakiejś tam pracy, to zostanie zrobiona po 6 miesiącach.
Nie, nie, właśnie nie. W noc przed upływem 6 miesięcy. Tak. Bo to jest, wiecie, to jest kwestia jak egzaminy. To większość ludzi tak, no nie ukrywajmy tego, uczyła się dopiero wtedy, kiedy ten egzamin nastąpił, a nie przez cały semestr regularnie. Więc to de facto jest coś, co potem przenosimy do firmy, nie? Bo ten deadline jest takim elementem motywacyjnym, jeżeli to jest twardy deadline oczywiście. Bo w przypadku miękkiego deadline'u to prawo Parkinsona się rozszerza naturalnie o ten dodatkowy zakres. Więc w tym momencie, z tego co pamiętam właśnie, nie warto ludziom dawać tej możliwości wyjścia poza deadline, bo oni to wykorzystają doszczętnie, jeżeli nie ma tej kultury takiej pracy, żeby robić to regularnie. Nie? Bo to też jest taki błąd, który bym powiedział w głowie mamy zaprojektowany, to jest to, że jesteśmy fatalni, jeżeli chodzi o określanie czasu, czyli ile co zajmuje, kiedy co wykonać i tak dalej. Dlatego ja zawsze lubiałem jeden z tych elementów, o których ty często wspominasz, czyli krótkie na przykład dwutygodniowe sprinty, dlatego że w ciągu 2 tygodni jestem w stanie ogarnąć, co zrobię w ciągu 2 tygodni, nie? Co zrobię w ciągu dnia. To są elementy, które jestem w stanie zaplanować, a w przypadku 2 tygodni i więcej, czyli 3, 4, 5, no to już sobie mogę więcej pofolgować. Bo jak już nie mam, wiesz, nie dobiorę do sprintu, bo nie ma sensu, bo nie jestem w stanie określić, ile to zajmuje, no to wtedy to jedno zadanie jest jakby rozszerzane, rozpróżniane na ten cały czasookres.
Prawo Parkinsona dotyczy każdej formy zasobów, nie tylko czasu, też pieniędzy. Czyli jeżeli na przykład jest coś do zrobienia, jakieś zadanie i masz na to budżet, powiedzmy, nie wiem, 1000 zł, to możesz być świadomy, że jak się nawet znajdzie coś za 700, to i tak do tego 1000 się dopełznie, prawda?
Ja właśnie chyba Parkinson generalnie chyba właśnie pod kątem właśnie biurokracji, nie?
Tak.
To stworzył to prawo, tak?
Nie tylko to prawo, tylko te prawa i tak faktycznie w korporacji i biurokracji opisywały te zjawiska.
No. Więc kluczem do wykorzystania prawa Parkinsona i notabene właśnie, żeby rozwiązać problem prawa Parkinsona, jak jesteśmy go świadomi, to jest właśnie podejście iteracyjne. Czy to są sprinty, czy coś. Na przykład, to jak ja wykorzystuję to prawo. Jako, że ja sam mam różne projekty, różnych klientów, ustawiam sobie sam terminy. Więc to, co robię, to jest informuję ludzi, do tego momentu wyślę ci coś, do tego momentu wyślę ci coś. Mówię im, co im wyślę. I automatycznie buduję sobie niby miękki deadline, czyli taki, który da się przesunąć, ale w praktyce, jak się jest konsultantem, to moje słowo to troszeczkę, moja reputacja, moje słowo to troszeczkę moje życie, nie? W związku z czym w dużym stopniu są to twarde deadline'y, tak jakby, i wiem, że dostarczę to prawidłowo, że dostarczę to na czas, bo mam krótsze terminy i nigdy nie dostarczam całości naraz, a w mniejszych iteracjach.
Tak, no dlatego też właśnie, znaczy ty już o tym, Bartek, wspominałeś, nie? Dlatego tam powiedzmy no gdzieś i Scrum, w Scrum Guide i tak dalej i wszelkie, można powiedzieć, te metodyki, które gdzieś tam tworzą się, uczulają na to, żeby jednak starać się te interwały, w których coś dostarczamy, właśnie, no można powiedzieć, inkrement, to żeby po prostu były jak najkrótsze, nie?
Ale wiesz, to wynika z tego, że to nie byłoby potrzebne, gdybyśmy mieli odpowiednią kulturę pracy wbudowaną. Czyli bylibyśmy w odpowiedni sposób nie tyle wychowywani, co przeszkoleni, na przykład w trakcie studiów. Że faktycznie, wiesz, podchodzili do tego w inny sposób od samego początku, podczas gdy zostawienie człowiekowi zbyt dużej dowolności spowoduje, że on tą dowolność wykorzysta, nie? Na takiej samej zasadzie. I takim elementem jakby wbudowanym jest właśnie takie pojęcie jak prokrastynacja. Czyli że to jest ta kraina, w której najwięcej rzeczy mieścimy, których nie chce nam się robić dzisiaj, nie? Czyli to tak zwane przysłowiowe jutro. I mi strasznie po studiach było trudno przerzucić się właśnie z trybu pracy studyjnego, o którym wcześniej wspominałem, na typ pracy zespołowej. I dzięki odpowiednim osobom w zespole, które tak de facto nie mówili mi, jak mam pracować, tylko pokazywali mi, jak mam pracować, to wiesz, to się czuło od samego początku. to jak kończyłem na przykład zadanie po 3 czy 4 dniach, to już czułem, że potrzebuję, że wiesz, samo to wynikało ze mnie, żeby wziąć kolejne. Mhm. Jak okazywało się, że w sumie są 2 dni do końca, nie ma sensu, bo wiesz, ten deadline twardy, nie zdążę, przekroczę go, a branie kolejnego zobowiązania to jest bezsensowne, to szukałem pomocy, znaczy szukałem kogoś, komu mogłem udzielić pomocy. Więc to wiesz, to jest kwestia taka, jeżeli na poziomie mamy organizacji, czy zespołu, czy gdziekolwiek indziej wymuszone takie prawo naturalnie, wymuszone naturalnie, przepraszam za stwierdzenie, to tego problemu nie będzie.
Dobra, Żółw, czy ty masz jakieś takie prawo, które ty na odcinek...
Jasne. Mhm. Moje ulubione notabene, czyli prawo Gala albo zasadę Gala, to nie jest Gal Anonim ani Galowie z Asterixa, tylko to prawo głosi coś takiego. Każdy duży system, który działa, powstał z mniejszego systemu, który też działał. Okay. Nie da się zaprojektować i wprowadzić dużego systemu od zera. Niezależnie od tego, czy to jest system społeczny, informatyczny i tak dalej. I mam kilka przykładów. Linux. Mhm. Zaczął być budowany przez Linusa Torvaldsa. Na początku to było poczciwe maleństwo i obrósł i dzisiaj nikt nie ogarnia, co tam się dzieje. Office, Excel. Każdy z tych bytów był czymś małym, co robił jedną poczciwą rzecz i na ten happy path, na to, co działało, na te podstawowe rzeczy, one zaczęły obrastać dodatkowymi komponentami, ale dlatego to działało, on się wyhodował. Wyhodował się pod kątem tego, czego używali użytkownicy, czego potrzebowali klienci i tak dalej. Tak samo w urbanistyce. Miasta, w których mieszkamy, one nie są perfekcyjne. Zasada Gala nie mówi, że systemy duże są perfekcyjne. One mówią więcej. Zasada Gala mówi, że większość dużych systemów ledwo działa. Mhm. Ale chodzi o to, że nie da się zaprojektować lepszych od zera. Więc miasta, w których mieszkamy, jako przykład, jakoś działają. Możemy na nie ostro psioczyć, ale gdy przekraczamy pewną skalę i próbujemy projektować wszystko od zera, to się totalnie rozsypuje. Jako przykład to jest na przykład to miasto nazwie Brazylia. Mhm. To miała być nowa stolica Brazylii, zaprojektowana całkowicie od zera, zgodnie z zasadami sztuki i tak dalej. I wyszło im takie totalnie nie nadające się do mieszkania, do funkcjonowania sztuczne miasto, gdzie po prostu ludzie nie chcieli działać. Albo większość dużych projektów informatycznych, większość dużych programów, które są projektowane od zera, pochłaniają miliony złotych czy miliony dolarów, a potem nic z tego nie ma, nie?
Ja je trochę myliłem z prawem Kelly'ego. Znaczy ja mam tutaj akurat sobie je właśnie wyszukałem i nie, w locie nie będę tłumaczył na angielski, ale na polski. Inside every large development effort there's a small one struggling to get out.
A to jest zupełnie inna zasada. Przetłumaczę tylko na polski.
Czyli, że w każdym dużym developmencie, znaczy można powiedzieć projekcie deweloperskim istnieje mały, który próbuje się wydostać.
Mm-hmm, dokładnie tak.
To jest tak bym powiedział tłumaczone łopatologicznie ten przykład. Myślałem, że to o nim mówisz, ale to w takim razie zupełnie co innego.
Nie, Kelly jest też świetny. Kelly mówi, przynajmniej Kelly, prawo Kelly'ego rozumiem mniej więcej w taki sposób, że po pierwsze, w każdym dużym systemie pewna ilość ścieżek jest najczęściej wykorzystywana, działa najczęściej, najsprawniej, najbardziej prawidłowo i jest mnóstwo tych innych dookoła. I teoretycznie dla pewnego podzbioru użytkowników można by wydzielić ten środkowy i zrobić z niego i po prostu pozbyć się całej tej reszty. Oczywiście wtedy wpadamy w problem Office'a. Mhm. Office nie musi robić tego wszystkiego, co robi, ale jeżeli skasujemy część funkcjonalności, to zaraz się okaże, że to jest jak z Photoshopem, tak? Ludzie używają Photoshopa nie dlatego, że używają tego wszystkiego, ale dlatego, że każda subpopulacja wykorzystuje inny podzbiór.
Ale to idąc tę stronę, trzeba mieć świadomość taką, że mój żart pod tytułem, że architekt systemu i programista, czyli ogólnie zespoły deweloperskie nie są o to, żeby maksymalizować zysk, tylko minimalizować straty. Bo po przekroczeniu pewnej wielkości systemu zawsze jesteśmy tak de facto narażeni na straty wynikające z naszych poprawnych decyzji do pewnego stopnia, a błędów powyżej któregoś, nie? I tak samo biorąc pod uwagę rozkłady normalne oraz statystykę, to jest pewna populacja, pewnie strzelę 66,8%, dla której to będzie działało w jakimś stopniu dobrze. I są takie, dla których to będzie mega świetnie działało. To jest to, o czym mówiłeś, o tej małej kupce po prawej stronie, czyli ta prawa nóżka rozkładu normalnego. I będzie taka mała populacja, dla której to w ogóle nie będzie działało. I możemy sobie zadać pytanie, czy chcemy go zmieniać pod kątem, wiecie, tych anomalii lewej i prawej, czy przyjmujemy po prostu, że do pewnego stopnia ten środkowy dzwon działa odpowiednio, mhm. a pozostałe rzeczy, no niech ci ludzie sobie radzą. Bo znowu wiecie, to jest, fajnie się mówi o tych wszystkich architekturach, że idziemy na studia, że zaprojektujemy świetne miasto, ale każda architektura ma swoje plusy i minusy. Nie? Można zobaczyć Barcelonę, która ma te swoje narzucone, prawda, przez chyba Gaudiego, ile się nie mylę, wytyczne co do jak mają wyglądać domy i to się w taki sposób rozszerza, ale gdzieś jest tego wszystkiego granica, dlatego że to nie są wymagania ludzi ze środka, ludzie, którzy na suburbiach mieszkają, też mają inne do tego podejście, nie? I to jest widoczne, a w przypadku systemów informatycznych te ścieżki nie są aż tak łatwe do zwizualizowania. Tu dużo trudniej się trzeba natrudzić i dużo łatwiej popełnić błąd, wprowadzając nowe funkcje.
Powiedziałeś wcześniej coś bardzo istotnego jeszcze, gdy powiedziałeś o tym, że od pewnej skali nie gra w po to, by wygrać, a gra w po to, by nie przegrać. To też jest pewna reguła. Nie znam nazwy tego prawa. Akurat to
może być prawo Michalskiego.
Może być. Ja się tego nauczyłem grając w Magic the Gathering, ogólnie rzecz biorąc. A mianowicie... Wpierw z perspektywy, znaczy pospolę tylko z perspektywy biznesu, bo to się przekłada. Jeżeli jesteś malutką firmą, bo po prostu jesteś małą, poczciwą firmą, 3-4 osoby, masz jakiś bufor, to wszystko jakoś działa, nie chodzi ci o to, by nie przegrać. Defaultowo, domyślnie, ty jesteś martwy. Nie masz klientów, nie masz niczego, nie utrzymujesz się. Czyli musisz grać bardzo ryzykownie, bardzo agresywnie, bo nie masz nic do stracenia. Możesz atakować, bo tobie nie chodzi o to, żeby wygrać odpowiednią ilość, powiedzmy, przetargów klientów. Chodzi ci o to, by wygrać tego jednego klienta, który jest do ciebie dopasowany. Czyli szukasz niszy, eksperymentujesz, możesz pozwolić sobie na więcej. Gdy masz dużą firmę, to czyli ci mała firma gra, by wygrać. Gdy masz dużą firmę, to duża firma gra, by nie przegrać. I mnie chodzi o, na przykład patrzę na Google'a kiedyś. Kiedyś Google robił eksperymentalne ruchy, próbował, żeby zbudować pozycję, zbudować coś tam i po prostu z tym swoim algorytmem wyszukiwania trafił w ten rynek i zadziałało. Oni grali, by wygrać. Ale w tej chwili oni grają, by nie przegrać. Ich celem nie jest to, żeby zdobyć nowe, agresywne zlecenia, nowe, agresywne projekty, agresywne rzeczy, bo to im tak na serio nic nie daje. Oni muszą utrzymać dużą firmę, mają dużą ilość osób, są dobrzy w tym, co robią. Oni muszą utrzymać status quo i zachować stan, żeby działał. Więc gdy defaultowo, czyli patrzysz po prostu z perspektywy długoterminowej, czy długoterminowo jesteś martwy, czy żywy? Na przykład pracownik w firmie długoterminowej jest żywy.
To, o czym mówisz, to jest fenomenalnie opisane w książce Daniela Kahnemana, Pułapki myślenia, który pokazuje, że większość sukcesów firm, o których mówimy, działa w jakiejś niszy rynku, kategorii czy cokolwiek. Można opisać zjawiskami statystycznymi, na przykład regresją do średniej. I wszystkie te rzeczy, o których ty teraz powiedziałeś, to są działania dla firm, które miały odpowiednią ilość szczęścia i od pewnego momentu już nie mogą grać na szczęściu, na ryzyku, tylko grają tak naprawdę na minimalizacji oscylacji pomiędzy tą regresją do średniej. Dlatego, że ilość na tym rynku firm nie jest skończona. Jest skończona w danym wycinku czasu, ale jak biorąc pod uwagę, zawsze ktoś może nowy wejść, ktoś z lepszym pomysłem, nic stąd, nic zowąd wchodzi ktoś drugi, który ma lepszy algorytm niż Elon Musk na przykład na szczurach, tak zwany ten rat learning i to szczury zamiast neuronów działają czy cokolwiek innego. Wiem, że to jest dziwnie zabrzmi, ale to też powoduje, że masz tą fluktuację i nowe firmy muszą działać w taki sposób, żeby wygrać jak najwięcej, żeby się utrzymać na rynku na samym początku, dlatego że z tej kolejki górskiej wiele spadnie po prostu. Tak musi być. Mamy skończoną ilość klientów, a nieskończoną ilość, czy nawet większą ilość ludzi, którzy chcą na nich zarobić. Czyli w momencie, jak na przykład ci starzy już utrzymują się, już okazuje się, że wygrali milion razy, to zauważcie, w jaki sposób działa na przykład teraz Apple. W jaki sposób działa Microsoft. Kiedyś te innowacje były częstsze. Pojawiały się rzeczy, które nie są nic, wow, wymyślili iPhone'a. Wyobraźcie sobie, że teraz oni odrzucają, jak to się mówi, jak to powiedział Wąski, że nie obcinajmy kurze złotych jajec, tak? Czyli nie zabijajmy kury, która złosi na złote jajka. Tak. I przestają sprzedawać iPhone'a i wymyślają zupełnie coś nowego. No nie, oni nie mogą sobie na to pozwolić. To nie jest strategia wygrywająca, to jest strategia przegrywająca dla tej firmy. A teraz wychodzi zespół, nazwijmy go Germanosoft, który wypuszcza swój nowy telefon. Niezależnie od tego, co on zrobi, on sobie może pozwolić na większe ryzyko, wypuszczając nowy produkt, bo nie ma, jak się mówi, brand promise, tak? Obietnicy marki, obietnicy... Nie ma niczego na rynku. I to te wszystkie prawa tłumaczą fenomenalnie i pokazują, jak bardzo te... trudne w tym wszystkim jest się odnaleźć, a jeszcze trudniej jest się utrzymać.
No tak, to jest na przykład też łączy się z tym, że Ja ostatnio o tym w pracy rozmawiałem właśnie z kimś, że kilka lat temu jeszcze w książkach czytałem, kiedy na przykład straszyli gdzieś tam autorzy tym, że na przykład 10 lat temu to organizacja miała na przykład rok czasu, żeby zareagować na zmianę na rynku, tak, w branży. Coś się dzieje na przykład i mieliśmy na przykład rok, żeby na to jakoś zareagować, tak. I oni, pamiętam, już tych straszyli w tych książkach, już czytałem, że, nie, że kiedyś to właśnie był rok, teraz to są już 3 miesiące, nie? Teraz jak organizacja w ciągu 3 miesięcy nie zareaguje, a to było kilka lat temu. Ja ostatnio właśnie chyba gdzieś słyszałem, kiedy ktoś mówił, że tak naprawdę teraz to już schodzi do poziomu miesiąca. Że jeżeli pojawia się jakieś, powiedzmy tam, wiecie, jak na tafli wody, nie? Idzie jakaś fala, jest jakiś po prostu chaos, jakieś zamieszanie w jakiejkolwiek branży, to tak naprawdę organizacje już dzisiaj mają miesiąc czasu, żeby zareagować, bo zaraz się pojawi jakiś startup, zaraz któraś z marek jakichś chińskich, czy po prostu z Azji wypłynie ze swoim jakimś produktem reagującym na to, więc to się jakby pokrywa z tym, co ty mówisz, Bartek, nie? Że ci giganci teraz bardzo po prostu muszą uważać tak jakby i grać właśnie w utrzymanie swojej pozycji, nie? Przed tego rodzaju gdzieś tam sytuacjami czy po prostu konkurencją.
Notabene to, co mówi, wtłumaczy aktualną strategię dużych firm, jak Google, Amazon, ogólnie rozumiany FANG, no nie? Mm-hmm. Bo zwróćcie uwagę, że kiedyś te małe firmy, wiecie, były różnego rodzaju startupy, małe firmy i one robiły ten sławny disruption, czyli grały, by wygrać, grały eksperymentalnie. W tej chwili, jak mamy małą firmę w Dolinie Krzemowej, to większość tych małych firm gra na to, że kupi ich Google, Apple czy ktoś taki, ponieważ wszystkie te duże firmy kupują te małe firmy nie dlatego, żeby kontynuować ten produkt. Bardzo często ten produkt jest zabijany nawet. Ale chodzi o to, że strategią, by nie przegrać, jest to, by tak budować swoje otoczenie, by na pewno nie mogło pojawić się coś, co ich zdisruptuje.
To mi się kojarzy z piłką nożną trochę, kiedy się mówiło, że na przykład jakaś drużyna kupuje zawodnika, żeby w tej samej lidze, wiesz, rywal nie miał go w swoim składzie, nawet jeżeli nie potrzebuje go w swojej jedenastce, nie? Na takiej...
Bayern Monachium, pozdrawiamy.
Wiesz, to mi się tak przypomina właśnie od kątem piłki nożnej.
I dlatego teraz się mówi, że startupy to jest dział R&D dużych firm. Mhm. Tamtych, ponieważ te firmy zorientowały się, że jeżeli mogą kupić przydatne, udane rzeczy i projekty, no nie, to zrobią. A jeżeli się okaże, że coś zaczyna zażreć i nie chcą sprzedać, to napiszą sami. Nie pamiętam teraz, która firma, ale chyba Amazon miał taką sytuację, że chciał kupić firmę. Firma nie chciała dać się sprzedać, a nie, na pewno Facebook, chyba Snapchat czy coś takiego, nie pamiętam, czy Instagram, że jedna z tych firm nie chciała się sprzedać, w związku z czym ten gigant bardzo szybko napisał klona i wykorzystał jeszcze swoją masę ludzi, którzy tam są, żeby ten klon stał się silniejszy czy bardziej dominujący. Pamiętacie tą sytuację?
Tak, znaczy mówisz, opisujesz większość rzeczy, jak je znam w ciągu ostatnich kilku lat, a na pewno tak się zachowało części, które zostały dorzucone do Instagrama w kontekście, wiesz, żeby stać się konkurencją Snapchata. Bo o Snapchacie już nie słyszymy tak bardzo, nie? I tak samo, uwaga, Google zachował się w momencie, w którym TikTok zaczął przybierać na wadze, zaczął przenosić pewne mechanizmy też do Instagrama, więc to jest tak de facto, wiesz, patrywanie, co działa konkurencji i realizowanie tego po swojemu.
Wiesz tak, w YouTubie pojawiły się tak zwane shorty, nie? Nie wiem, czy widzieli
Żółw nie ma. Żółw nie ma shortów.
Nie mam.
Ale w aplikacji są. Na YouTubie pojawiły się, nie? Te krótkie filmiki, które właśnie mają imitować właśnie TikToka, tak? I gdzieś tam rywalizować z nim. Bartek, nie wiem, czy tego zmieścimy na odcinku, czy nie, ale z naszego podwórka gamingowego ostatnio Sony zamknęło swoje studio Team Japan, które robiło dziwne gierki eksperymentalne w Japonii. Po co tak naprawdę utrzymywać swoje eksperymentalne, dziwne studio, które robi dziwne rzeczy, skoro mamy milion indie deweloperów, jedno, dwu, trzy osobowych, które robią to za nich. I można zawsze te giery po prostu kupić i pokazać na swojej prezentacji.
Dokładnie tak. Czyli wnioskiem z tego jest to, że nie jesteśmy w stanie replikować strategii innych firm tylko dlatego, że u nich działa. Ja jako niezależny konsultant muszę grać agresywnie, muszę grać na duże zwycięstwa, ponieważ domyślnie jestem martwy. A duża firma nie może sobie na to pozwolić, musi grać, żeby nie przegrać, żeby utrzymać swój stan, bo domyślnie jest żywa.
To ja trochę tak przeskoczę szybko do kolejnego prawa, bo myślę, że w tym zakresie troszeczkę już poruszyliśmy i wyczerpaliśmy, bo mówiliśmy odnośnie podejmowania decyzji. I takim elementem, który Tomek właśnie wspomniał, to że Sony wielokrotnie chwaliło się i raczej pokazywało, że podejmuje na bazie danych decyzję. To nie jest tak, że oni stwierdzili, nie, ktoś inny robi, tylko po prostu przestało nam się to opłacać.
Tak.
I takim prawem, które ja po prostu uwielbiam, też jedno z tych takich, które też obserwuję wielokrotnie, to jest prawo Godarda. Nawet good hearta, tak? Czyli dobrego psa, tak? Dobry heart, no whatever. Że każda obserwowana statystycznie zależność ma skłonność do zawodzenia w momencie, w którym zaczyna być wykorzystywana do celów regulacyjnych. I
metryki.
Wow, nie? Po prostu wygląda...
Po ludzku, co mierzysz, tak, to dostajesz.
Tak, co mierzysz, to dostajesz. Bo to jest rzecz, którą ja widziałem tylokrotnie. Chciałem to zrobić po suspensie pewnym, wiesz? Ale dziękuję ci, Żółwiu.
Nie ma sprawy.
Tak, i gdzie ja to widzę? Bo ja to widzę na co dzień. I to jest jedna z tych elementów, które strasznie dziwi moich przełożonych. Że wprowadzają jakąś regulację, która jest związana z jakąś miarą na przykład. Przyjmijmy ten system, o którym wielokrotnie mówiliśmy, który też jest w wielu miejscach, czyli żeby powiązać system finansowy jako, z oceną. Na przykład, wiesz, kwartalną, miesięczną, roczną i tak dalej. I ludzie w pewnym momencie zaczynają się dziwić, że po drugiej czy trzeciej iteracji tej oceny wszyscy zaczynają grać w grę dokładnie według zasad, które są ustawione, ale na swoich, tak jakby wiesz, punkty zdobywają na zasadach firmy, ale według swoich zasad zewnętrznych, tak jakby hakowali ten system. Czyli spodziewany jest na przykład, że żeby dostać podwyżkę, musisz zrobić 17 tych publikacji na przykład. Takie jak w systemie na przykład edukacyjnym w chwili obecnej. No to ludzie robią publikacje. Na przykład do gazety typu Ja i mój pies. Albo Ja i mój kartofel, które mają dzięki obecnemu ministrowi bardzo wysoką ilość punktacji. Wiesz, no, zmyśliłem nazwy, żeby nie dopierniczać żadnym takim gazetom, czy tam czasopismom lub czasopismom. I to jest, wiesz, zadziwiające. Przenosząc to na firmę, to się zaczyna okazywać, że widać, że człowiek się na przykład obija, albo że ma niższą wydajność, ale zostały mu postawione oczekiwania takie, że ma zrobić A, B, C, D. Robi to do kwietnia, zostało mu jeszcze 8 miesięcy, więc co może zrobić? Nic, bo on już wygrał w tym roku, on już pokazał, że zhakował ten system, więc wszystko, co zrobi powyżej, nie będzie dla niego miało jakichkolwiek korzyści, więc będzie minimalizował effort. To jest chyba jedna z rzeczy, która strasznie mi się podobała w książce, teraz nie przypomnę sobie, ale że każda nasza komórka żyje po to, żeby być egoistyczna, czyli żeby zachowywać jak najmniejszą ilość energii wydawaną w jakimkolwiek celu. Więc skoro nasze komórki są tak zaprogramowane, to ludzie skazani są tak de facto poprzez DNA też na egoizm. Więc to prawo pokazuje tak de facto, że w pewnym momencie, jeżeli nie będzie spójnych rzeczy, jeżeli będą regulacje, które są bezsensowne, na przykład takie jak w tym systemie Microsoftu, Stack, tak? Który sprawił, że ludzie przestali ze sobą w jakimkolwiek stopniu współpracować, bo im się to nie opłacało, to jest mniej więcej tak, jak wiesz, jak dwie osoby, które uprawiają seks i potem się dziwią, że jedna z nich zaszła w ciąży i potem pojawia się ten dowcip z internetu, a czego się spodziewałaś? LCD? No, dokładnie jest taka sama sytuacja, że jak ludzie się dziwią, że implementacja tego prawa to mogą być dziwne zachowania, to ja w tym momencie mam serio za ten ochotę zapytać się, czy spodziewali się, wprowadzając taką regulację, taką zmianę, na bazie mierników, że dostaną LCD.
Dam przykład, który widziałem w pewnej fajnej książce ze sprzedaży, nie pamiętam teraz tytułu. No bo sprzedawca to pisał, więc o sprzedaży. I delikwent mówił, że pracował swego czasu w firmie, w której sprzedawcy mieli za zadanie dać 10, znaczy dostawali premię, to była premia stała przy założeniu, że będą mieli 10, nie pamiętam, chyba to było 10 już tych sprzedanych rzeczy, prawda? Na kwartał. Co powodowało, że jak delikwent na przykład sprzedał już to 10, to w tym momencie przygotowywał sobie ludzi już na kolejny kwartał, na kolejny okres. Nawet jeżeli by mieli odejść, to trudno, i tak nic z tego nie będzie miał, prawda? Ewentualnie handlowali sprzedawcy między sobą tymi leadami, żeby odpowiednio sobie to zrobić, i firma nigdy nie była w stanie wyjść powyżej 10,5, powiedzmy, na sprzedawcę z tych leadów, prawda? Więc to jest dokładny przykład tej reguły.
Dobra, to ja mam jeszcze właściwie jedno, które też jest mi bliskie z tego powodu, że też interesuję się bardzo kanbanem i optymalizowaniem procesu, flow, przebiegu gdzieś tam można mieć zadań gdzieś w projekcie. I dlatego tutaj mi jest też bardzo bliskie prawo Little Law, tak?
Little,
tak to po polskiemu można nazwać, które mówi, że dla danego procesu ogólnie rzecz biorąc, im nad większą ilością rzeczy pracujemy jednocześnie, tym dłużej zajmie nam zakończenie każdej z tych poszczególnych rzeczy, tak? Czyli po prostu no, im więcej mamy tak na nasze projektowe rzeczy, im więcej mamy rozgrzebanych jednocześnie tasków w sprincie, tym dłużej zajmie ich zakończenie poszczególnych tych, każdego z nich. To tak można powiedzieć sobie, przekładając bezpośrednio na nasze projektowe gdzieś tam życie. Oczywiście jest to prawo, które było skonstruowane, jeśli się nie mylę, na obserwacji sklepów. Chyba nawet sklepów z odzieżą i gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, gdzie on właśnie tak by analizował, jak wpływa na to, ile jest kasjerek dostępnych w sklepie, na podstawie tego, ile jest klientów i kiedy tak naprawdę zaczyna po prostu ta dystrupcja być jakby niekorzystna, nie? Kiedy jest, jak to optymalizować. Mhm. No i z tym prawem głównie wiąże się właśnie optymalizacja tak zwanego VIP limitów, tak? Czyli tego, ile tasków mamy rozgrzebanych, otwartych, nad którymi gdzieś tam zespół pracuje i optymalizowanie tego. No i to jest też coś, co zawsze gdzieś mi chodzi z tyłu głowy, przy właśnie pracy z zespołami, nie? Kiedy sobie sprawdzamy, hej, dlaczego nam to tak długo idzie, a dlaczego tam na przykład nie rzucić się w 2-3 osoby na przykład na jakieś jedno story i się nim zająć, potem przejść do następnego i tak dalej. A więc też bardzo fajne prawo, które warto znać, warto gdzieś sobie tam o nim poczytać, no i potem się zastanowić, jak to po prostu realizujemy w projekcie.
Po prawdzie nie znałem tego, ale to mi się połączyło z coastline effect, czyli z efektem wybrzewa. I jeżeli mam rację, to teraz to mamy coś ciekawego. Efekt wybrzewa mówi coś takiego. Im dokładniej mierzymy, jakiej długości jest wybrzewa, prawda? Im dokładniejszym przewodem pomiarowym, tym bardziej długość wybrzewa dowolnej wyspy dąży do nieskończoności. Mhm. Innymi słowy, jeżeli, nie wiem, robimy to w, powiedzmy, inkrementach 10-metrowych, czyli tam nie patrzymy na to z perspektywy, bez jakiejś fałdki, fałdki, przesunięcia, no to dostaniemy jakąś liczbę. Ale im dokładniejszą liczbę chcemy dostać, tym bardziej orientujemy się, że wybrzewie jest fraktalem i ta liczba będzie absurdalnie duża, może po prostu być zdecydowanie za duża.
No tak.
I teraz, jak to się łączy z zasadą Little'a? Zasada Little'a mówi, że im więcej rzeczy, na którym pracujemy jednocześnie, tym mniejsza, tym wolniej to robimy i tym mniejsza szansa, że zrobimy to dobrze. Tak parafrazując, to wyzłapałem, nie? Mm-hmm. I teraz, mamy dużego taska, czy mamy dużego smoka. I ja tego smoka dekomponuję. Czyli rozbijam sobie go na zbiór mniejszych. Nie wiem, epic na storiesy, prawda? Mm-hmm. Ale każdy stories jest dosyć duży, więc sobie go dzielę na fazy. I w tym momencie ja całkowicie intuicyjnie zawsze pracuję w ten sposób, że robię jedną rzecz na raz. Od happy puffa, czyli jeżeli coś się może spieprzyć, to na pewno zadziała, mhm. Po prostu ufortyfikowanie case'ami, dodatkowymi testami i tak dalej. Ale jeżeli bym tak nie robił, to samo przeskakiwanie pomiędzy kontekstami, między, a czy to się jest zwalidowane, czy to jest to, a co jeżeli przyjdzie to, spowoduje, że ja się będę 15 razy gubił w tym jednym zadaniu, mhm. Czyli zasada Little'a połączona z efektem coastline'u, wybrzewa, sprawia, że jeżeli mam duże, że po pierwsze, powinienem robić minimalną ilość rzeczy naraz, najlepiej jedną, a jeżeli mam dużą rzecz do zrobienia, muszę ją zdekomponować na małe fragmenty i w tych małych fragmentach też robić tylko jedną rzecz naraz. To jest ten dostarczalny, obserwowalny inkrement. I wydaje mi się, że za tymi dwoma rzeczami sprzężonymi właśnie stoi cały ten wysokopoziomowy agile przez małe a.
Tak. Znaczy może nawet nie agile właśnie, ale bardziej właśnie to podejście kanbanowe, nie? Które gdzieś tam wyszło z fabryk samochodowych w Japonii, nie? Czyli bardzo po prostu ograniczanie strat. Bo pamiętajmy, że gdzieś tam w tym rozumieniu, można powiedzieć, toyotowym stratą jest po prostu kawałek samochodu, który czeka, tak? Na którym nikt nie pracuje i albo na przykład stratą jest to, że mamy przygotowanych 20 par drzwi, które są już gotowe, pomalowane, ale nikt nie ma po prostu reszty, gdzie można je włożyć. Tak, no to po prostu strata. Co z tego, że one będą użyteczne za godzinę, nie? Czy tam za dwie. Ale one stoją po prostu i nikt tak naprawdę z nimi nic nie robi, są po prostu stratą, nie? Więc pracowanie po prostu na odpowiedniej ilości rzeczy, które są potrzebne tu i teraz, i optymalizowanie właśnie tego przepływu, nie? Czyli po prostu, żeby praca po prostu płynnie była, cały czas gdzieś tam przelatywała przez nas proces, no to właśnie gdzieś tam mówi prawo właśnie Little w połączone z tym, o którym ty mówiłeś.
Znaczy ja mam jeszcze jedną taką, jak to się mówi, morfowanie, transformację, czy wersję po prostu prawa Parkinsona, która została z tego wprowadzona, czyli też o której warto wspomnieć w kontekście organizacji. Bo ona mówi o tym, że każda komórka, która istnieje, będzie robiła na tyle dużo, żeby udowodnić sens swojego istnienia. I mówię o tym też dlatego, że to jest jedna z takich obserwowalnych patologii, że ja nie wiem, czy to jest prawo Parkinsona, czy pochodne, ja to nazywam prawem nowotworowym. Czyli skoro już te komórki nowotworowe istnieją, to one będą starały się tak zająć czas, tak zająć uwagę, tak zająć percepcję, żeby wszyscy myśleli, że robią wystarczająco dużo, żeby wszyscy stwierdzili, tak powinniście istnieć. I one się aplikują i do osób w projekcie, i do całych komórek w organizacji, bo może się okazać, że nic to nie są szefowa, czy szef takiej komórki wpadnie na pomysł, słuchajcie, żeby nas nie wycięli, musimy zrobić coś takiego, żeby wyglądało, że faktycznie tu pracujemy. Mhm. I sami sobie nic nie na poziomie organizacji też ta komórka znajduje po prostu tak zwane, jak to się mówi, prawo żywotne zadania. Więc to jakby takie, wiesz, tropienie patologii. I dlaczego o tym właśnie mówię? Dlatego, że jeżeli będziemy tylko i wyłącznie obserwować efekty poprzez widoczne, percepcyjne takie elementy, no to sami w pewnym momencie, im dłużej to będziemy obserwować, będziemy utożsamiali się z tym i będziemy tak jakby te wyniki starali się racjonalizować, że to ma sens, że to jest to, że na pewno dużo robią. I jeszcze takim efektem, który często jest zaobserwowany, to że oni są zarąbani robotą, chociaż ta robota faktycznie nie przesuwa nas w przód. I te dwa prawa, o których dzisiaj mówiłem, one są tak jakby modyfikatorem metryk. Metryki dobrze zrealizowane, dobrze zapisane, w dobry sposób skonstruowane, z wszystkimi ryzykami i konsekwencjami, ze znajomością ich, mogą tak naprawdę te dwa prawa zabić. Bo i ludzie nie będą starali się hakować ich w taki sposób, że będą zachowywać się zgodnie z metrykami, bo w kontekście, wiecie, właśnie prawa Goodharta, ani też nie będą starali się hakować tego w taki sposób, bo będą wiedzieli, że ich zachowanie zostanie wykryte przez metrykę.
Powiedziałbym jeszcze jedną rzecz. Rzadko kiedy widzisz strażaka czy pielęgniarkę, którzy próbują hakować system, nie? Mhm. Kwestia jest taka, że ludzie bardzo często dlatego hakują system, ponieważ nie widzą, w jaki sposób ich praca ma sens dla organizacji wyższego stopnia. A przede wszystkim nie widzą, w jaki sposób to, co robią, wpływa pozytywnie na świat. Mhm. To jest co z tym budowniczym, tak? Budowniczy niby robi tylko te cegły do katedry, ale on potrafi potem stanąć, pokazać palcem, te cegły ja robiłem własnymi rękoma. I ci ludzie, którzy to widzą, którzy mają ten element, te elementy motywacyjne, którzy to rozumieją, dlaczego to robią, co tutaj robią, oni nie potrzebują zarządzania przez metryki. Gdy myśmy na przykład pracowali nad praktykami, pamiętasz Bartek, to myśmy nie mieli żadnych metryk. Wszyscy mieli nadzieję, że my wiemy, co robimy i my też mieliśmy nadzieję, że wiemy, co robimy i robiliśmy i działało.
Znaczy na samym początku nie mieliśmy metryk. Bo wiesz, to też
potem
jest...
sobie sami zbudowaliśmy, no.
No nie, bo to mówimy tak de facto w kontekście, wiesz, tego projektu praktyk, że myśmy przeszli przez to wszystko, o czym mówimy w kontekście na przykład firmy, które, wiesz, jedą na ryzyku. Pierwsze dwa lata to była jazda na ryzyku. Sami nie wiedzieliśmy do końca, co robiliśmy, więc dużo ryzykowaliśmy. W momencie, w którym i zbudowaliśmy markę i osiągnęliśmy pewien poziom, to sami musieliśmy działać w taki sposób, jakbyśmy byli już dojrzałą firmą, czyli zmienić swoje postępowanie, dostosować się do metryk i udowadniać ludziom, że to, co robimy, jest w kontekście ich potrzeb. Więc wiesz, to tak de facto to jest, wiesz, kwestia, że większość tych praw, które tutaj omawiamy dzisiaj, za które pewnie za chwilę skończymy, są obserwowane, jak coś dojrzewa. Albo my dojrzewamy, więcej widzimy, albo organizacja dojrzewa, albo nasza komórka dojrzewa. I w najgorszym wypadku zaczniemy na etapie, że nie wiem, co robię, a na drugim możemy skończyć, wiesz, po 8 czy 10 latach, dokładnie wiem, że nie robię nic użytecznego, ale będę to robił.
I to jest sprzężenie między zasadą Gala i zasadą Lindy, którą niestety jednak muszę powiedzieć.
Mów. Proszę cię bardzo.
Zasada Lindy mówi coś takiego. Jeżeli coś żyło krótko, najprawdopodobniej będzie żyło krótko. Jeżeli coś żyło długo, najprawdopodobniej będzie żyło długo. O co chodzi? Weźmy taki język programowania jak C++. C++ jest od zawsze. C++ będzie żył drugie tyle. Mhm. Czyli przewidywany czas życia C++a jest taki, jak to, co było. Popatrzmy na niektórych aktorów. Jeżeli aktor grał w dwóch filmach, To wcale nie znaczy, że będzie popularne, ale mamy Toma Cruise'a. Tom Cruise grał w tak dużej ilości filmów, prawda, że najprawdopodobniej Tom Cruise będzie grał w ogromnej ilości filmów, chyba że po prostu fizycznie nie wyrobi, bo już jest osobą starszą. Mhm. To jest właśnie zasada Lindy. Czyli jeżeli coś już się sprawdziło wielokrotnie, żyje długo, to najprawdopodobniej będzie żyło długo dalej. Czyli jak mamy na przykład coś sprawdzonego, jak Angular czy React w programowaniu, to warto w nie pójść, bo jeżeli idziemy w pisanie czegoś, co ma być długo, jakiś program, bo najpewniej będą długo funkcjonować.
No ale to tak samo może, wiesz, powiedzieć o firmach, że to sorry, że ci przerwę.
Oczywiście. Dlatego to powiedziałem.
Tak, bo to jest kwestia taka, czyli jeżeli firma, to chyba mi ty kiedyś powiedziałeś z jakiejś książki, że duże firmy typu, wiesz, powyżej 1000 osób nie umierają, tylko są przejmowane przez inne korporacje, bo w tym momencie innej firmie opłaca się kupić coś, co nie funkcjonuje i dostosować do swoich możliwości czy cokolwiek innego, niż zakładać ten przemysł od nowa. Czyli mamy już kuchnia połączone, wszystkie te prawa, o których dzisiaj mówiliśmy, za pomocą tego ostatniego jakby magicznego przełącznika. Czyli to jest tak naprawdę dobra rada dla osób, które zaczynają na rynku pracy. Jeżeli zastanawiacie się, w jaki język iść, to sprawdźcie, ile ten język jest na rynku pracy i zobaczcie, jakie jest nim zainteresowanie w kontekście ludzi. Czy on jest żywy, czy jest martwy. Bo na przykład jakby na rynku pracy był C++ i w ogóle nikt go nie używał, to by mnie guzik obchodziło, od ilu lat jest. To nie, liczy się aktywność jego na rynku pracy. Jak samo firmy, że firmy, które egzystują, które w jakimś stopniu funkcjonują i tam mają powyżej 1500 ludzi, 2000 ludzi, one nadal jest dużo większe prawdopodobieństwo, że będą funkcjonować, bo się po prostu nie będzie opłacało albo nie będzie nawet możliwe, bo to jest znowu ta inercja, tak? Czyli ten moloch na glinianych nogach się rozpędził, więc on będzie rozpędzony. Angular już zdobył odpowiednią ilość osób, więc same te osoby będą akolitami tego rozwiązania, do pewnego oczywiście momentu.
Popatrz na powiązanie tego z efektem Gala swoją drogą. Dlatego wybrałem te dwie razem. Zaczynamy od budowania firmy. Mamy małą firmę. Mała firma żyje, nie wiem, krótko. Mhm. Rok, półtora roku. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że ona nie będzie żyła dłużej niż następny rok, no nie? Co wie, ale ona przetrwała, żyje dłużej, wypracowała sobie pewne rzeczy, wyhodowała się już w jakiś sposób. Czyli organicznie powstały procesy, organicznie powstał produkt, powstali klienci. I teraz żyje już 5 lat, już możemy jej bardziej zaufać. Pojawiają się klienci ostrożniejsi, którzy nie chcą brać małej firmy krzaka. I idzie taka pętla po prostu. Samo czy softu. Jeżeli mamy, nie wiem, Gimpa. Gimp jest tak stary i tyle potrafi, że prawdopodobieństwo, że Gimp po prostu nam wymrze, czy przestanie działać, jest agonalnie niskie. Tak samo, gdy z Open Office'a zrobili Libre Office'a. Na początek ludzie zostali przy Open Office'ie w większości, bo Libre Office nie spełnił testu Lindy. Jest za młody, nie wiadomo, czy jest lepszy, nie wiadomo, czy zadziała. Więc mógł wymrzeć.
To się też trochę łączy ze studiami na przykład deweloperskimi w game devie, nie? Kiedy na przykład po prostu gdzieś tam, wiesz, jedną grę zrobią, tak, to przeważnie wtedy już jest raczej prawdopodobne, że po prostu przetrwają, tak? Jeżeli udało się po prostu wypuścić jedną grę na rynek i przeżyć, to jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu dalej będą trwały, nie? Bo sobie już podpowiednie gdzieś tam procesy, jakaś tam struktura lepsza, gorsza jest, ale już funkcjonuje, nie?
To myślę, że w tym temacie poruszyliśmy nasze ulubione prawa, pokazaliśmy w jaki sposób, gdzie i funkcjonują. Tak zwany temat otwarty do naszych słuchaczy, czyli dajcie po prostu nam znać, czy wy macie jakieś dodatkowe prawa, gdzie je obserwujecie i jakie mają konsekwencje i czemu warto w sumie im przeciwdziałać lub im pomagać, dlatego że nie wszystkie te prawa, które dzisiaj mówiliśmy, są negatywne.
Tak, właśnie.
Jeden z nich po prostu to jest obserwacja.
Dlatego bym nie szedł właśnie przeciwdziałać, ale po prostu być świadomym, nie? To jest dla mnie takie najważniejsze.
I móc wykorzystać.
Tak, bo to znowu. Czy prawo grawitacji może człowieka zabić? No jak skoczy z odpowiednio wysokiego budynku? Tak. No to i co, mamy winić prawo grawitacji? No nie, no to jest po prostu nazwanie pewnych zjawisk i opisanie ich w postaci przenaszalnej, jeżeli chodzi o komunikację. Więc tak naprawdę to są obserwacje, które mogą mieć różną konotację. I teraz w drugiej części mam dla was pytanie od naszego słuchacza. Zaskakujące. Ta sekcja się nazywa Pytania od słuchacza, więc mogliśmy się tego spodziewać. I teraz uwaga. Jak myślicie? Co jako liderów motywuje was do wstania rano i działania?
Co jako liderów motywuje nas do działania? Sukces zespołu. Ja to tak mówię, po prostu sukces zespołu, czyli po prostu jeżeli ja gdzieś tam widzę, że gdzieś moją jakąś pomocą czy moimi działaniami przyczyniam się do tego, że zespół odnosi jej sukcesy i jest, można powiedzieć, szczęśliwy, to mnie motywuje do działania. O, tak mogę ja powiedzieć. Jako lidera.
W moim wypadku, bo mogę pomóc, dosłownie. Nie biorę klientów, nie biorę projektów, w wypadku których jestem sceptyczny, czy moja ingerencja pomoże, czy to, co zrobię, będzie miało pozytywny wpływ na rzeczywistość. Teraz, oczywiście można słowo pozytywny wpływ zdekomponować na mnóstwo parametrów, ale ogólnie to jest bardzo subiektywne i bardzo egoistyczne z mojej strony w ten sposób. Jeżeli ja widzę coś, co z mojego punktu widzenia działa źle, coś, co jest niewłaściwe i jestem w stanie dokonać ingerencji, używając swojej wiedzy, pomagając innym, robiąc coś, żeby to działało lepiej, żeby jakimś osobom było łatwiej, żeby oszczędzić im czasu czy stresu, żeby byli efektywniejsi, to moim obowiązkiem jest to zrobić.
No, u mnie chyba jest najprościej, bo zażartowałbym, że wstaje mnie, znaczy, że motywuje mnie do wstania rano kasa, a dokładnie albo budzik, no ale większość ludzi może nie zrozumieć, że żartuję, więc powiem jedną rzecz. To, co mnie motywuje do wstania rano, to jest misja. Zawsze była misja i zawsze jest misja, czyli fakt, że jest następnego dnia, każdego dnia po prostu jestem bliżej tego, żeby umrzeć w świecie, który zmieniłem na lepsze. I definicja lepsze jest na tyle po prostu otwarta, że nawet chyba nie będę dyskutował, czy to są po prostu kwestia taka, że ludzie ode mnie się czegoś nauczą, czy że osiągniemy wspólny cel, czy że ułatwimy, na przykład rozwiążemy problem klienta, czy ułatwimy komuś. No to jest właśnie ten efekt, czyli że będzie zauważalny progres następnego dnia, że poszliśmy w jakimkolwiek kierunku. Dlatego dla mnie trudne jest przebywanie w projektach, w których czuję się, jakbym miał maskę, czy tam, wiesz, przepaskę na oczach i nie wiedział, czy się ruszam w przód, w tył, czy w ogóle się ruszyłem, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, bo to moje kryteria lepszości świata, czy tam poprawienia świata są na tyle otwarte, że też to jest związane z tym, że wiele rzeczy można po prostu, może być poblokowane, bo nadal forma lidera, lidera zmiany, team lidera, czy jakąkolwiek chcemy definicję w tym momencie przyjąć, jest związana z tym, że musi być jakiś efekt naszej pracy. Mhm. Jeżeli nic nie robimy i ten efekt jest dalej osiągnięty, ale to wynika z naszych poprzednich, tak, wiesz, działań, tak jak Tomek wielokrotnie powtarzał, że po prostu jego ideałem jest to, żeby jak najmniej musiał ingerować w rzeczywistość w tym momencie, to też jest osiągnięcie progresu i w tym momencie mogę zająć się innymi rzeczami, udoskonaleniem siebie lub cokolwiek innym. Ale w momencie, w którym właśnie się czuję ten bieg wsteczny, że niezależnie od tego, co robię, ta górka, pod którą się wspinam, ciągnie mnie w dół i nic nie jestem w stanie zrobić, no to w tym momencie to jest ta druga strona, czyli demotywacja.
Tak. Entropia zawsze wygra, ale jeżeli odroczymy ją o jedną sekundę, to już było warto.
I tam przechodzimy do trzeciej sekcji, którą tak, tak, mimo tego, że nie wiedziałeś, czym jest, to w sumie wiemy, czym jest. No jest po prostu jedną małą rzeczą, którą każdy z nas na odcinek przyniósł.
Nie wiedziałem, co będzie w niej, a nie wiedziałem, czym jest. Tak. To jest różnica. Więc tym razem ja tak się wepchnę, bo wypada, w sensie wypada w rozumieniu jak kostką, rzut. Tak. To na mnie wypada. Ja mam przyniosłem coś, co w sumie będzie bardzo krótkie, ale moim zdaniem też będzie treściwe i będzie też formą reklamy. A dokładnie to jest newsletter mojego przyjaciela Pawła Nowego Nowaka. Poczekałem z tym, żeby to ogłosić na odcinku, 3 odcinki, żeby zobaczyć, co tam w środku jest. Dlatego, że jest tam dużo treści związanej właśnie z projektowaniem. Jest to darmowy newsletter, do którego można się zapisać i Paweł, który jest też konsultantem, specjalistą od UX-a, projektantem różnego rodzaju usług, pracuje z klientami zagranicznymi, z którym się dość długo znamy, więc mogę powiedzieć, że mogę nawet poświadczyć za jego kompetencje, bo wielokrotnie z nim pracowałem.
Potwierdzam.
Tak, to nie był Paweł, żeby nie było. Właśnie opisuje złożoność świata projektowego z różnych stron. I to są efekty takie, czy tam elementy właśnie, jak na przykład wspomniany przez nas, a nawet przez Żółwia, Synefin Framework, wielokrotnie już na tym odcinku, czy nawet opisany. Podejście właśnie do projektowania w kontekście uporządkowywania. Traktowanie też projektowania nie tylko w aspektach technicznych, takich bardzo bym powiedział, wiecie, inżynierski, tak jak my.
Nie mechanistycznych, tak. Nie jako maszynę.
Dorzucanie tam aspektu ludzkiego, czyli nawet czasami po prostu powątpiewanie, takie humanoidalne bardziej do tego wszystkiego podejście.
Humanistyczne fukałeś.
O właśnie, humanoidalne ludzkie.
Nowy też jest bardzo mocno taki nastawiany na, można powiedzieć, na ekonomiczne aspekty, nie? Jeśli chodzi o poprawianie po prostu...
Szczerze, to różnie. Naprawdę w tym newsletterze można zobaczyć dużo tak jakby tych aspektów. Szczególnie, że sporo mamy wspólnych płaszczyzn w kontekście, wiecie, pojęć, ale bardzo różne podejście i bardzo różne nie podejście, tylko kąt patrzenia na te same rzeczy, więc jeżeli interesują was te rzeczy, to warto naprawdę rozszerzyć się, zapisać i troszeczkę poczytać, troszeczkę poeksplorować, dlatego że dzięki właśnie nowemu ekipie z Voodoo ja wielokrotnie wychodziłem poza zakres swoich kompletnie kompetencji. Na przykład rozmawialiśmy z Michelle na temat używania, czy nawet, przepraszam, nie używania, bo to brzmi teraz bezczelnie, angażowania zwierząt w proces projektowy, o czym możecie posłuchać na poprzednim podcaście.
Tak. Więc to jest... Pamiętam jeżeli... ten odcinek podcastu.
Potwierdzam, w sensie nowy ma naprawdę dobre podejście, dokładnie to analizuje, dodaje tego ludzkiego, humanistycznego aspektu, patrzy na efekty uboczne i jest przede wszystkim naprawdę dobrym człowiekiem i chce, żeby, i chce to wyjaśnić, chce to pokazać. Chce pokazać niektóre konsekwencje, których na przykład ja ze swoim bardzo mechanistycznym podejściem i patrzeniem na świat jak na maszynę, która jest defektywna, co jest irytujące, on tego nie ma. On patrzy na świat jako w zupełnie inny sposób i jeżeli lubicie to, jak my mówimy, o czym my mówimy, głębie tematów, które poruszamy, to sądzę, wam się ten newsletter spodoba. Ja osobiście jestem zasubskrybowany i mi się podoba.
Mhm. Więc zostawię tylko www.nowy.me, czyli www.nowymi i przejdźmy do drugiego, że tak powiem, zaskakującego i niezapowiedzianego dla mnie tematu, czyli w tym wypadku Łukasz.
Znaczy ja, dobra. Więc ja mam zamiar powiedzieć wam, czy pokażę, mowę mniej o bazyliwkach tym razem.
Stephen ale Covey. Chyba wszyscy słuchacze czekają na to, co powiesz żółw, nie? Bo zawsze
no
jest...
dobra, ale teraz mam coś normalnego, nie? Tym razem nie miałem nic takiego fajnego, tego odjechanego. Teraz coś normalniejszego, a dokładniej Covey z tych siedmiu, jak to było? Siedem nawyków, Seven Habits of Successful People, dobra. Mhm. Siedem nawyków skutecznych ludzi. To on tam wprowadził bardzo przydatny przede wszystkim termin, czyli production do production capability, czyli produkcja do potencjału produkcyjnego, jak energia kinetyczna i potencjalna troszeczkę. Mhm. To jest coś takiego, że produkcja to jest to, co ja robię. Production capability, czyli potencjał produkcyjny, to jest maksymalny poziom produkcji, jaki mogę dostarczyć. I ta koncepcja jest nieprawdopodobnie przydatna. Mhm. Jak dam parę przykładów, to będzie widać dlaczego. Weźmy programistę, uważanego przez swoich szefów, wiecie, wow, nie będzie, Adalbert, tak? Adalbert, najlepszy programista, Adalbert rzuca komity z nieprawdopodobną prędkością, buduje ten soft, leci na lewo, prawo. Adalbert ma wysoką produktywność, mhm. ale pisze beznadziejny kod, konsekwentnie redukując production capability. Powoduje, że coraz trudniej tam coś dodać, coraz trudniej to rozbudować. I Adalbert jest awansowany, bo to jest nasza wschodząca gwiazda i na miejsce Adalberta wchodzi Balbina. I Balbina patrzy, o cholera, tu się nic nie da zrobić i ona zamiast skupiać się na dodawaniu nowych rzeczy, na produkcji, musi odbudować production capability, mhm. czyli musi odbudować ten potencjał. Musi to tak jakby użyźnić ziemię, to jest jak ten płodozmian, prawda? Żeby po prostu zaczęło się i gleba odbudowała. Mhm. Ale szefostwo mówi, kurczę, ty nic nie umiesz, dlaczego straciliśmy Adalberta, życie jest bez sensu. A Adalbert był tym, który spowodował ruinę. Inny przykład, to jest mechanizm za wypaleniem, bo emocje i energia to tak samo jest budżet, prawda? Mhm. Jesteśmy w stanie przez pewien czas grać na 140%, czyli przekroczyć standardową normę produkcyjną, paląc sobie production capability, ten potencjał produkcyjny. Mhm. Ale, czyli to jest drugi przykład tego samego, tak jak gospodarka rabunkowa. Mamy firmę. Firma produkuje fajne gry komputerowe, jest przejęta przez inną, taką drapieżniczą firmę. Drapieżnicza firma eksploatuje nostalgię, wypuszcza bubel za bublem, bo fanowie to i tak kupią, prawda? Mhm. Czyli wypala production capability, maksymalizując, tak. czyli eksploatując production.
Mhm. Tak.
I to jest jeden aspekt tego. A drugi aspekt, czyli dobra, to jest wtedy, kiedy skupiamy się na production kosztem production capability. Mhm. A jeżeli skupiamy tylko na tym drugim, mamy wiecznego studenta. To jest człowiek, który czyta mnóstwo książek, ma ogromną ilość wiedzy, potrafi cytować, ale nie umie tego użyć. Nie okay. umie tego przełożyć w produkcję. Jako przykład. Załóżmy, że przeczytałem książkę z Total Motivation, czyli Prime to Perform dokładniej. Mhm. To jest moje production capability, czyli jestem tutaj swój potencjał, którego mogę użyć. Używam go na podcaście, jest to pewna forma produkcji, używam go na szkoleniach, to jest produkcja. Czyli powiększyłem potencjał produkcyjny, mhm. żeby móc ją wykorzystać w ramach produkcji. Ale gdybym przeczytał mnóstwo książek i nic z tym nie zrobił, to na serio mam iluzję tego, że jestem skuteczniejszy. Ja po prostu więcej wiem, mam większy potencjał, ale wiedza bez akcji to tak naprawdę jest tylko słowo, prawda? Mhm. Akcja jest tym, co zmienia rzeczywistość. Więc to, co Covey tam pisze i to, o czym Covey mówi, to jest coś takiego. Istnieją momenty, kiedy bardziej skupiamy się na production capability, czyli na potencjale. Istnieją momenty, kiedy bardziej skupiamy się na produkcji. Ale ważne jest to, żeby umieć określić, w którym momencie jesteśmy, czyli podczas kariery to się zmienia. Na początku musimy zbudować sobie potencjał, prawda? Mhm. Żeby zacząć produkować, a potem trafiamy do projektu, chcemy awansować, produkujemy coraz więcej, zatrzymujemy się z perspektywy potencjału, no bo przestajemy się na przykład rozwijać i tak dalej, a organy nieużywane zanikają. I jest niezerowa szansa, że jeżeli za długo siedzimy, za długo działamy, to nam ten potencjał się zatrzyma, zacznie spadać i możemy musieć potem zatrzymać się. Nie będę pisał szybciej, produkował więcej, rozbudowuję potencjał. Mhm. Muszę odbudować możliwości adaptacji i działania. To jest też powód, czemu maksymalne obciążenie zespołu powinno być 80%. Bo to 20 z jednej strony to bufory na sytuacje krytyczne i nietypowe, ale jednocześnie to 20 daje ci szansę na budowanie i zapewnianie potencjału. Czyli ogrodnictwo. Mhm. To jest w sumie to.
To się też trochę łączy, tak, znaczy to pewnie jest też problem często deweloperów, którzy na przykład zostają architektami, czy jakimiś rolami decyzyjnymi i tak naprawdę tracą tak jakby to, co ty powiedziałeś, tak? Czyli po prostu swoją produktywność jako programiści, tak? Jako po prostu tam tak. Ludzie, którzy faktycznie gdzieś tam siedzą i przy craftingu, o.
Tak, bo to jest tak, znowu, jako z perspektywy Covey'a, to jest tak, każdy wymiar, o mówię tak, umiejętność prawidłowego delegowania zadań to jest jedna linia. Umiejętność pisania kodu to druga linia. Umiejętność analizy biznesowej to jest trzecia linia. Czyli mamy, każda z tych rzeczy jest innym wymiarem. Mhm. Każda z tych rzeczy jest mówią do podzielenia na produkcję i na potencjał. Ale jednocześnie mamy specjalne budżety. Ten budżet może być nasz czas, jedyny budżet, którego nie odzyskamy. To może być energia. To mogą być nasze emocje. I możemy częściowo i te budżety są wspólne, niezależnie od których czynności podejmujemy. Tak. I teraz w naszym życiu chodzi o to, by zachować absolutny balans, żeby nigdzie nie spalić sobie tak nisko tego PC, tego potencjału, żebyśmy już nie byli w stanie produkować. I to jest przykład wypalenia. Tak bardzo już nacisnąłem, tak bardzo wyjałowiłem tą glebę, tak bardzo spaliłem ten system, że już nie jestem w stanie funkcjonować.
Bardzo fajny.
Bo to jest ten wspólny budżet.
Bardzo fajne, otwierające oczy na wiele gdzieś tam rzeczy, których powinniśmy też pamiętać z tyłu głowy.
I ostatni przykład właśnie tutaj, bo niedawno pytał mnie pewien młody człowiek z liceum jeszcze, właśnie z perspektywy tego, jak że on na przykład cały czas siedzi, uczy się, ale mu nie wychodzi to uczenie się i on cierpi przez to między innymi, że nie chodzi na spotkania z przyjaciółmi, no nie? Mhm. Bo tak bardzo wpadł w to, że trzeba się uczyć, trzeba być lepszym, trzeba działać. I w ten sposób on tak bardzo próbował się uczyć, że zaniedbał swój system, prawda? Że zaniedbał tą wielowymiarowość. Mhm. Więc oczywiście ja mu żadnej rady bym nie ośmielił się dać, no bo nie jestem w jego skórze. Ale powiedziałem mu tą teorię i na podstawie, powiedziałem mu dokładnie to, co wam, czyli P2PC. Na podstawie tego zrobił po prostu spotkanie, zorganizował spotkanie dla grupy przyjaciół i dużo lepiej potem mu się uczyło, bo się zregenerował w innym obszarze, który był ranny.
No ten ostatni przykład akurat bardzo fajnie gdzieś pokazuje nad tymi rzeczami, które powinniśmy gdzieś mieć, tak jak powiedziałem, gdzieś z tyłu głowy, nie? Żeby o nich pamiętać i być ich świadomym. Bo może, wiesz, nawet nie zauważymy tego, że się zagoniliśmy w pewnym momencie, nie?
A wszyscy w to wpadamy, wszyscy.
Moja jedna rzecz troszkę się z tym łączy, ale tylko minimalnie. Bo ja znowu mam narzędzie, które akurat stosuję w pracy, z którym się spotkałem pierwszy raz, będąc właśnie tutaj w moim zawodzie. I nazywa się one Office Wipe. Nie wiem, czy ktokolwiek z was je kojarzy. To jest narzędzie do szeroko pojętego badania zdrowia, happinessu zespołu w organizacji. Po prostu ludzi w organizacji. Wszyscy żyjemy, można w tym świecie pandemicznym, postpandemicznym, który teraz no, zmienił się, tak? My jako na przykład liderzy, często też mówiliśmy, Bartek, o tym, że dużo obserwujemy, że lider jednak dużo musi na przykład obserwować ludzi w zespole, jak się zachowują na spotkaniach, mhm. i czy nie wiem, czy robiąc kawę jest po prostu totalnie zdołowany. Wiesz, no wiele czynników, wiele gdzieś tam tych sygnałów nam się dla nas, dla liderów jest istotne. W świecie, w którym tak naprawdę coraz bardziej idziemy w pracę zdalną, gdzie często w naszych zespołach nie są już ludzie, którzy pracują tylko w Katowicach, tylko w Gliwicach, w regionie, tylko są porozrzucani po całej Polsce, albo nawet i świecie, jest o tego rodzaju gdzieś tam rzeczy trudniej. I Office Wipe jest takim, bo z tego co zauważyłem do tej pory, jest bardzo takim fajnym, bym powiedział, przyjaznym i lekkim narzędziem do badania takiego ankietowego całej organizacji w różnych obszarach. Takich obszarów, które tak jakby, na których się skupia ten system, jest dokładnie 10. I to jest tak: relationship with peers, relationship with manager, recognition, personal growth, happiness, feedback, ambassadorship, wellness, satisfaction i alignment. I to są takie obszary, z których to narzędzie i ta firma ma zestaw pytań, które jakby zadaje ludziom w organizacji i potem daje ci wyniki tego, jak to gdzieś tam wygląda w zespołach. Co jest fajnego tutaj, że on jest bardzo mocno zanonimizowanym. To znaczy chodzi o to, że ja nie mam za bardzo możliwości podejrzenia, jak konkretne gdzieś tam osoby wypełniają, tylko głównie opiera się to na trendach. Czyli na przykład tworzę tam sobie w tym zespół, nie wiem, QA na przykład, tak? Dorzucam do nich osoby tam, które są na przykład QA w organizacji i mogę tylko sobie na przykład, wiesz, widzieć, jak to się w tej grupie jakby rozkłada w te poszczególne jakieś tam raporty. W praktyce działa to tak, że jeżeli mamy Slacka, to raz w tygodniu przyjdzie nam informacja na Slacku z takim prostym pytankiem od 1 do 5. Czyli tam, jak bardzo tam ufasz, nie wiem, swojemu tam jakby tam menadżerowi od 1 do 5, to po odpowiedzi na Slacku kieruje otwierać się stronka, gdzie masz kolejne 4 pytania. One są przeważnie na zasadzie od tam albo na linii wybierz od lewej do prawej, albo od 0 do 5, jak się z czymś zgadzasz. Czasem są pytania pisemne otwarte. I z pytaniami pisemnymi otwartymi też jest bardzo ciekawa rzecz, że można sobie zaznaczyć, czy odpowiadam anonimowo, czy jako ja. I ja jako na przykład lider, menadżer widzę te pytania otwarte, które ludzie odpowiadali po prostu jakimś tam wypowiedzią dłuższą i mogę odpowiedzieć tak tej osobie, zadać dodatkowe pytanie, podziękować, coś tak dalej i ona dalej może prowadzić konwersację na ten temat, dalej będąc anonimowym, zupełnie albo sobie po prostu w pewnym momencie się odznaczając, że pokazując się, kim jest, albo dalej gdzieś będąc anonimowym. Z mojego punktu widzenia, jak sobie tak poużywałem parę miesięcy narzędzia, to podoba mi się, bo jest ono lekkie. Ludzie, deweloperzy je lubią, lubią je wypełniać, ponieważ nie jest, bym powiedział, bardzo agresywne, nie wymaga wiele czasu, no bo tak jak mówię, to jest 5 pytanek raz w tygodniu w bardzo takiej prostej formie, z bardzo takim prostym UI-em skonstruowane, a daje mi dużo, dużo informacji, duże pole tak naprawdę do reagowania i do zauważania pewnych rzeczy, gdzie coś nie domaga, gdzie są jakieś problemy, gdzie zareagować. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego w organizacji lub macie z tym jakikolwiek problem, to sprawdźcie i czy może to jest coś dla was. Nazywa się to Office Wipe przez V. Pewnie dorzucimy linka.
No to chyba na tyle. Mhm. Kończymy nasz październikowy odcinek. Dobra, żartuję. Nasz sierpniowy odcinek, który wyjdzie na początku września. Dziękuję wam, nasi drodzy słuchacze, za to, że jesteście już z nami. Prawie okrągła rocznica 32. nagrania naszego odcinka, czyli, że tak powiem, informatyczna okrągły odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, to zadawajcie je jakąkolwiek drogą. My bardzo chętnie odpowiemy, jak widzicie, albo raczej jak słyszycie, to wielokrotnie już braliśmy do odcinka. Jest to po prostu stały punkt naszego odcinka, z miłą chęcią poodpowiadamy.
Ostatnio nawet na LinkedInie w komentarzach się trochę rozchlała rozmowa, nie? Po którymś z odcinków.
Tak, tak.
Mhm. Więc jakakolwiek forma kontaktu z nami, dawajcie znać, jak możemy, to na pewno się odezwiemy.
Dajcie znać po prostu w komentarzach, na przykład pod odcinkami, jak wam się to podoba, co zmienić, czy w ogóle jest to dla was odpowiednia forma. My będziemy jeszcze do końca roku pewnie ją kontynuować w tej formie, ale jesteśmy otwarci na zmiany. Dziękuję Łukaszu, dziękuję Tomaszu, dziękuję Łukaszu za udział.
Dzięki również.
Dzięki.
i do zobaczenia w kolejnym odcinku, raczej do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
Cześć.
Powodzenia.